Dzisiaj w Fonosferze rozmawiamy o najnowszej powieści Leszka Hermana Ideburga. I granie z ogniem to tytuł tej najnowszej powieści. Powieść ukaże się już 4 czerwca. Promocja troszeczkę wcześniej. My już o niej dzisiaj rozmawiamy. Przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiałam się, patrząc na pogodę, czy to nie jest twoja wina. Ten taki bardzo zimny maj, który za nami, bo do tej pory nas przyzwyczaiłeś do tego, że jesienią zawsze ukazuje się najnowsza powieść Leszka Hermana. I w tym roku zrobiłeś Psikusa, chyba szczecinianą, z którego się, myślę, bardzo ucieszą, bo dodatkowa książka wiosną, czyli w czerwcu, a pogodę za oknami właściwie w maju mieliśmy cały czas bardzo jesienną. Nie obawiasz się tego, że to ktoś powiąże? Nie tylko ja?
Bardzo pokrętne oskarżanie mnie o pogodę aktualną. No,
po prostu nie, to taki
z tego
żart
tyłu,
na
że
początek.
Książka moja wychodzi. Ale, że było śmieszniej, to ta zasadnicza część akcji w książce, która się odbywa pod koniec z tym zamczystką, którą opisano na końcu i o którym wszędzie już poinformowano, dzieje się w czasie burzy, która w dodatku tam rozmyła drogi, rozmyła teren i uniemożliwiła ucieczkę z tego zamku i wyjazd.
Czy tak jest do dzisiaj? To myślę, że nam jeszcze powiesz, bo czasami to jest tak, że przez wiele stuleci różne rzeczy i różne miejsca się nie zmieniają.
Dokładnie.
Niestety.
Dokładnie. To nawet znalazłem w wielu miejscach takie utarczki miejscowych mieszkańców drzewa o to, żeby wreszcie coś zrobić z drogami, bo jak na jesieni, jak popada, to nie można w ogóle wyjechać stamtąd rzekomo.
A tyle lat minęło. To jest twoja chyba pierwsza powieść, której akcja całkowicie dzieje się w zupełnie innych niż współczesnych czasach, bo często było tak, że zabierałeś nas w przeszłość, ale pisałeś także o teraźniejszości. A tutaj całkowicie akcja końcówka XIX wieku. Szczecin taki zaczynający swój mocny rozkwit. Kilka lat po upadku twierdzy miasto zaczyna się rozrastać. Przedsiębiorcy zaczynają robić, tworzyć swoje wielkie biznesy, które doprowadziły do rozwoju miasta. Piszesz też o tym, że to twoja fascynacja różnymi filmami takimi brytyjskimi, które pokazują taki moment historii Europy, ale ty się zdecydowałeś pokazać taki moment właśnie w Szczecinie i w Drzeżewie.
Pomysł na książkę właściwie najpierw powstał od pewnej legendy, która jest związana z tym neogotyckim zamczyskiem w Drzeżewie, tym pałacem neogotyckim właściwie. I tak on trochę zaczął tak się zmieniać, że a może napiszę taką książkę, która dzieje się dokładnie w tym roku. Bo pałac płonął dokładnie w 1890 roku, to jest znana historia, opisana nawet w źródłach konserwatorskich, związana jest z nim pewna
legenda.
To i granie
z ogniem nie jest przenośnią tutaj w podtytule.
Tak, nie jest przenośnią, dokładnie. Powtarza się ten ogień dwa razy taki symboliczny sposób. A dodatkowo jeszcze ogień w tamtych czasach jeszcze był takim poważnym zagrożeniem, który dzisiaj, no już jest mnóstwo technologii, które umożliwiają jakby poradzenie się z takiej sytuacji. Wtedy jeszcze ogień, szczególnie na prowincji, na wsi, to oznaczał kompletną katastrofę i kompletną ruinę wielkich, nawet bardzo bogatych budynków. A pomysł oprócz tego jeszcze zawędrował do Szczecina, dlatego że mnie zawsze fascynowały te opowieści z XIX wieku angielskie właśnie. Anglicy uwielbiają właśnie tą porę i te wszystkie opowieści o kupie rozprówaczu, o Sherlocku Holmesie. Teraz jest taka fajna seria, która wyszła. Nie pamiętam imienia, pani chyba się nazywa Springer, Enola Holmes się nazywa, seria, która już ma chyba 8 albo 9 części, która opowiada o takiej trochę zwariowanej bratanicy, czy siostrze młodszej, Sherlocka Holmesa właśnie. Bardzo popularna u nas jeszcze niezbyt, aczkolwiek film na Netflixie cieszył się dużą popularnością. Tak trochę do niej nawiązywałem, bo moja książka też jest bohaterka, jest młoda dziewczyna, która właśnie w 1890
niepokorna
roku...
Niepokorna Ida.
Tak, która się chce wyzwolić z tych ówczesnych jeszcze takich ram, w które wstawiano kobiety. A to jest też oprócz tego przemysłu, który działał w Szczecinie, tego wszystkiego, to bardzo ciekawa epoka. Oprócz tego dlatego, że była walka o prawa kobiet, o równouprawnienie, te pierwsze emancypatki, które się pojawiły. Przepraszam jednocześnie za telefon, bo nie schowałem go zbyt dobrze, on cały czas będzie pikał. To będzie dodatkowa atrakcja naszej rozmowy.
To jest bardzo popularny pisarz i bardzo popularny architekt, dlatego ciągle ktoś szuka kontaktu z Leszkiem Hermanem. I stąd te dźwięki.
A nie jestem teraz robić takich gwałtownych ruchów, żeby go schować, bo jeszcze gorzej będzie wtedy.
Pomówmy o tej bohaterce, bo Ida, tak jak już powiedziałeś, to jest młoda dziewczyna, niepokorna dziewczyna, która chce się wyzwolić z ram, jakie na nią nakładają, ale całe szczęście znajduje bratnią duszę i to wcale nie w wielkim mieście, tylko właśnie tam, gdzie zostaje za swój brak pokory zesłana w Drzewie, o którym już wspomniałeś.
Tak, nie chciałbym tradycyjnie zbyt wiele zdradzać.
No tyle możemy, ale więcej nie powiemy.
Tak, bo Ida Zachara zostaje wysłana przez swojego brata z wyniku skandalu, który wywołała zresztą w Szczecinie. Zostaje wysłana na wakacje na wieś do dalekiej kuzynki swojej mamy, którą nazywają ciotką, do ciotki Guni. I tam początkowo oczywiście jest przerażona taką sztywną, panującą atmosferą we dworze ciotki. No to Bernadette jest też autentyczne miejsce, które poznacie państwo w tej książce też nazwiska, w ogóle generalnie wszystkie nazwiska, które pojawiły się w tej książce, to są autentyczne nazwiska tych wszystkich okolicznych junkrów i okolicznych ludzi, którzy tam mieszkali. I początkowo Ida, która trafia do tego dworu, który jest taki sztywny, kierowany taką ręką takiej samotnej pani, początkowo jest przerażona, że będzie musiała tam spędzić całe wakacje, ale okazuje się, że jej ciotka łatwo wyszła z roli. Pod wpływem pewnych okoliczności okazało się, że jest całkiem mogą się dogadać zupełnie innym językiem.
Myślę, że to jest właśnie to nawiązanie do współczesności, bo każda dzisiejsza nastolatka wysłana właśnie w czasie wakacji gdzieś tam na wieś byłaby tak samo przerażona jak ta młoda bohaterka twojej książki. Ale ta książka to też jest taka fascynacja światem, który jest już za nami. Światem, którego czasami nie widzimy na kartach powieści czy książek związanych z historią Polski, bo ten czas w Polsce, który ty tutaj opisujesz, był zupełnie inny. To, czego doświadczyliśmy, czyli czas pod zaborami, w pewien sposób ustawił też to, jak my postrzegamy tę przeszłość. A tutaj mamy zupełnie inny świat, świat właśnie tych pruskich junkrów, którzy prowadzą duże gospodarstwa, ale też świat miasta, które jest w bardzo charakterystycznym momencie dużego rozwoju ze względu na przemysłowców, którzy tutaj inwestują i wokół tego też robią te swoje biznesy.
Tak, to jest takie zamienne, bo ten świat końca XIX wieku, tutaj szczeciński, pomorski, był znacznie bliższy ówczesnej Europie niż Polska. O Polsce niestety w momencie, kiedy się zaczyna pisać od końca XIX wieku, to momentalnie się wpada w powstanie, w te wszystkie takie narodowo wyzwoleńcze klimaty, które są. No, nie da się obok nich przejść i każda książka, którą trudno byłoby pisać właściwie taką spokojną jakąś książkę przygodową o jakiejś bohaterce, która mieszka w Polsce, w jakimś mieście, bez poruszania tych spraw, bo tam momentalnie pojawiają się tragedie rodzinne, palące się domy, palące się dwory i te wszystkie rzeczy, które się wtedy wówczas działy. Więc z jednej strony było mi łatwiej pisać o Szczecinie z tego okresu, a z drugiej strony na samym początku ktoś na jakimś spotkaniu autorskim mi zwrócił uwagę, no ale jak to, będzie tam pisał łącznie o Niemcach w takim razie. I to był ten temat, że nagle pisał książkę, którym bohaterami będą wyłącznie Niemcy. To tak brzmi, tak w cudzysłowie, brzmi dość strasznie. I z tym, że też mało myślimy o tym w ten sposób, że Niemcy w 1890 roku to było kompletnie inne państwo, to był kompletnie inny świat. To był jeszcze zlepek małych księstw, które w dalszym ciągu czuły się niezależne, złączone dopiero co niedawno tym pruskim tym. I to dopiero właściwie cesarstwo, to dopiero w tamtym okresie powstawało. Za chwilę zresztą miało upaść, bo król, który dopiero co w tej książce został cesarzem, to Wilhelm chyba IV. To był ostatni niemiecki król i za chwilę miała być już republika. Ale to był ten okres taki, który jeszcze nawet nikt nie myślał o tej Rzeszy, o tych wszystkich rzeczach, których my kojarzymy z Niemcami, myśląc oczywiście od razu. Więc to był zupełnie inny świat, który był, tak jak mówię, bliższy Europie, bliższy tym angielskim filmom, bliższy tym klimatom związanym z Sherlockiem Holmesem, z tym nowym przemysłem, z tą fascynacją nowymi rowerami, z tymi feministkami, które gdzieś tam protestowały. To był ten świat, który był taki dla mnie fascynujący. Chciałem koniecznie pokazać ten Szczecin właśnie w taki sposób.
To znaczy, że siedziałeś nad archiwaliami, sporo czasu musiałeś spędzić nad szukaniem różnego rodzaju informacji. Czy to i tak był taki zasób wiedzy, który ty jako architekt też zajmujący się renowacją zabytków miałeś?
No wiadomo, że było mi łatwiej z tego tytułu, że skoro wypuszczałem tą moją bohaterkę w tamtym okresie, bohaterka mogła chodzić wyłącznie ze służącą, sama nie mogła, więc chodziła po Szczecinie, jeździła powozem, to wszelkie...
Choć samochody też się tutaj już pojawiają.
Tak, pojawił się samochód, pierwszy samochód. to wtedy, wypuszczając na takie spacery tych moich bohaterów, musiałem się pilnować, żeby przypadkiem nie trafili gdzieś do jakąś ulicy, której jeszcze nie ma, albo do jakichś budynków, które jeszcze wtedy nie zostały zbudowane. A zwłaszcza, że to był ten okres gorący, kiedy się mnóstwo budowało w Szczecinie, mnóstwo się zmieniało i właściwie pół roku w te, pół roku w tamto, to już byłoby jakiś ząk, gdybym napisał coś nie tak. Więc rzeczywiście musiałem
siedzieć mocno. Czyli co, obawiasz się teraz, jest takie drżenie serca, że znajdzie się taki czytelnik, który powie, no nie, w tym roku to jeszcze wcale tego budynku nie było, a pan go już tutaj tam postawił.
Na pewno się znajdzie, a ponadto nie wszystkie budynki są tak dokładnie datowane. Część ma nawet w aktach policji budowlanej są dokumenty, które o wydanej pozwoleniu na budowę, o różnych, z konkretnymi datami, a potem się okazuje, że to jednak jest trochę inaczej. Na przykład budynek, w którym mieszka jedna z pobocznych bohaterek, który notabene jest teraz moim projektem na Dworcowej. Kapitalna sytuacja, jak się okazało, ja zacząłem tam grzebać wokół niej, bo budynek, mimo że dostał pozwolenie na budowę w określonym roku i wydawałoby się, gdyby potem grzebać w tym, że to jest ten rok budowy i potem dopiero powstał, okazuje się, że on powstał 5 lat wcześniej, w ogóle nie, kompletnie nielegalnie.
Nie było porządku?
Dokładnie. To był ten taki dziwny, zbudowany 5 lat wcześniej, potem zachowały się w tym archiwum kapitalne problemy tego właściciela, który się użerał z miejską radą, z ówczesnymi tymi klimatami pożarowymi, że budynek był niestosowany do pod względem wysokości, do różnych rzeczy. Czyli takie rzeczy, które dzisiaj znamy z gazet, wtedy się też działy. Ale to właśnie jest ten, to właśnie zwracam uwagę na to, że biorąc pod uwagę pierwszą tą jakby daną, czyli pozwolenie na budowę, okazuje się, że to nieprawda. Więc im dalej w przeszłość, też te daty mogą być różne. Ja jako architekt, który się zajmuje konserwacją zabytków, często na takie rzeczy natrafiam, bo nawet w dokumentacjach konserwatorskich dwory czy pałace, które są opisywane jako XIX-wieczne, potem jak robimy inwentaryzację, to się okazuje, że one są barokowe albo nawet i renesansowe w dużej mierze, tylko potem były po prostu przebudowane. Te wstępne...
I to nie raz.
Tak, dokładnie. Te wstępne szacowanie, które miało miejsce, bo w latach 70. była taka duża ilość tych inwentaryzacji robionych na Pomorzu, było na zasadzie takich ogólnego oglądu. Wtedy nie było takiej dokładnej analizy. Więc w dokumentacji pisze budynek XIX-wieczny, w rzeczywistości jest zachowanej w dużej mierze, tam są resztki renesansowe. Więc podobnie jest w Szczecinie, ale na pewno się spodziewam, że na pewno będzie ktoś, kto mi coś tam wytknie.
Ale wymagała ta książka od ciebie dużej wyobraźni, której raczej ci nie brakuje, sądząc po tych wszystkich książkach, które już do tej pory się ukazały, bo wtedy, kiedy zaczyna się akcja tej powieści i znajdujemy się właściwie niedaleko tutaj siedziby Radia Szczecin, tak możemy powiedzieć, i nagle do nas dociera, że w tym czasie w dużym stopniu były to po prostu szczere pola i jeszcze niekoniecznie można było jakąś topografię utworzyć z konkretnych budynków, to mi czasami brakowało tej wyobraźni, więc myślę, że musiałeś sobie to albo w głowie stworzyć, albo rozrysować chyba, czy jak było?
Znaczy, dużą pomocą było archiwum Sediny. Tam jest mnóstwo fantastycznych zdjęć z różnych okresów, które bardzo mi tą wyobraźnię wspomagały. Ale oprócz tego, ja mam wytrenowaną wyobraźnię przestrzenną jako architekt, więc z tym sobie pomagałem. To prawda. Również nie tylko te tereny, ale również centrum Szczecina było kompletnie inne. Tam były zupełnie inne budynki stały, zupełnie inaczej wyglądało Stare Miasto, zupełnie inaczej to wszystko miało kompletnie inny klimat, więc to jeszcze przecież był Fort Leopolda, który tam stał niezburzony, jeszcze nie było wału Chrobrego, nie było tamtych miejsc, tam to było tereny forteczne, tereny wojskowe. Więc nawet trudno sobie wyobrazić takie klimaty. Można tylko właściwie wyobrazić sobie, jak to wyglądało na jakichś takich pocztówkach, które były wydawane w tamtym okresie. Jest ich kilka z takimi widokami ogólnymi Szczecina.
Czy to oznacza, że przeprowadzisz nas przez ten rozwój Szczecina? Bo nie sądzę, żeby Ideburga była ostatnią historią o Idzie.
No, książka kończy się CDN, ciągle jeszcze nastąpi.
Mieliśmy nie zdradzać wszystkiego, prawda?
No, ale to,
ale to sam autor, tak.
Większość osób
i tak zagląda na końcówkę.
Dokładnie. Mhm. No, jak zobaczy tylko CDN, to cóż. Ale uspokajam, że to jest zamknięta książka, nie skończy się nagle.
W połowie historii?
Tak,
nie.
I nikt nie będzie musiał czekać na to, żeby była kontynuacja. Jest tak skonstruowana, że po prostu pewne rzeczy nagle zaczynają się dziać pod koniec i one będą miały dokładnie dokładnie kontynuację w drugiej części. W drugiej części, której pojawi się jako bohater, taki bardziej brat Idy, który przez tą książkę się przewija jako taki poważny, surowy starszy brat. W drugiej części padnie w kłopoty, z których Ida będzie musiała go wyciągać. Już zdradziłem tyle.
To myślę, że więcej nie powiemy, bo już byłoby chyba za dużo. Ale jeśli chodzi o brata, możemy powiedzieć jedno. To jest chłopak, który robi biznesy, robi interesy i ma też przyjaciół, którzy się tym zajmują. I tutaj wprowadzasz rzeczywiste postaci do tej książki. Czy to oznacza, że te kolejne części opowieści o Idzie i jej rodzinie to też będą historie o szczecińskich przemysłowcach?
Znaczy, wymyśliłem taką formułę, żeby po prostu ocierać się o takie osoby, które tutaj żyły, które były. No, tutaj się pojawia właśnie Martin Kuistorp, syn słynnego Johannesa Kuistorpa, jego taki bohater poboczny, z którego trochę żartuję, z którego gdzieś tam
występuje. Sztaberowie też się pojawiają.
No dokładnie. To był taki pomysł na to, żeby ta książka była jakby jeszcze silniej związana z tym miejscem, żeby autentyczne pokazać nazwiska, żeby autentyczne osoby. Zresztą tak samo jest poza Szczecinem. Ten dwór w Drzewie, Boninowie, to jest prawdziwa rodzina. Kapitan Bonin to jest prawdziwa osoba. To on rzeczywiście za jego czasów ten pałac spłonął. To jest tajemnica właściwie, bo jest tylko informacja o tym, że spłonął i pozostał odbudowany. I nie wiadomo, czy ta legenda została dopisana po wojnie, czy też jest starsza. Więc taka malownicza rzecz. Ale zresztą to nie po raz pierwszy tak robię. W większości książek robiłem w ten sposób, że staram się jak najbardziej uprawdopodobnić to przez istniejące postacie, przez historyczne osoby, które gdzieś tam się pojawiły, przez nazwiska autentycznych rodów czy rodzin, które gdzieś tam się pojawiały. To taki mój taki ulubiony manewr.
Dobrze się bawiłeś pisząc tę książkę?
Tak,
bo ja odniosłam wrażenie, że ty się przeniosłeś w czasie.
Tak, bardzo się dobrze bawiłem, a poza tym odpoczywałem trochę, bo byłem już trochę zmęczony tym kontynuacjami ciągle książek, które i tak kręciłem tak, żeby były w różnych...
Bo żadnego z tych wcześniejszych bohaterów, tyle możemy chyba zdradzić, nie ma w Ideburgu.
No ale jako, że wymyśliłem taki żart, że Ideburga nazywa się Ideburga von Fleming, to już miałem wiele
tak,
pytań, czy to
tak,
nie jest
oczywiście.
Przypadkiem jakaś to cioteczna prababka albo ktoś taki Igora.
No i co? I co? Jest czy nie?
To był tylko żart. Jeszcze go nie wiem, czy będzie miał jakieś konsekwencje.
Ja myślę, że może się okazać, że czytelnicy na tobie wymuszą, żeby to jednak była jakaś rodzina. To, co mi się tutaj też bardzo podobało i tutaj akurat znalazłam takie nawiązania do też bardzo popularnych filmów, choćby z HBO, dotyczących Nowego Jorku, to te opowieści o rozwoju kolei, o kupowaniu akcji związanych z kolejnictwem. Czy to wymagało od ciebie jakiegoś takiego szperania też w archiwach, sprawdzania, kiedy, co, jeśli chodzi o tę kolej i zwykłą, i wąskotorową tutaj na Pomorzu powstało.
Tak, trochę tak, bo właśnie ta kolej wtedy się rozwijała, wtedy się właściwie drugi miesiąc powstawała, jakoś wydłużali, co pół roku pojawiała się nowa miejscowość, która była obsługiwana przez kolej, więc właściwie musiałem to sprawdzić, żeby gdzieś tam znowu czegoś nie popełnić jakiegoś błędu. Ta opowiedziana przeze mnie historia tych utarczków pomiędzy Junkrami na tam w okolicach właśnie Drzewa o prowadzenie torów wąskotorowych jest autentyczna. To rzeczywiście wyciągnąłem z archiwum i to rzeczywiście tak było. Ona koniec końców skończyła się tak, że powstały te wszystkie połączenia. One były bardzo, bardzo dobrym posunięciem, ponieważ umożliwiały błyskawiczny transport wszystkich tych dóbr produkowanych do Szczecina i to był doskonały pomysł generalnie, że po prostu od majątku wręcz można było prowadzić od razu wszystko. Wtedy nie było takich dróg, tak? Wtedy nie było, które umożliwiały transport. Szybki.
Wystarczyła duża burza i już się
tak,
nie dało przejechać.
Tak, dokładnie. Wtedy już była tragedia. Przez pewien czas, gdy kolej ta główna była, były te główne odcinki, które biegły ze Szczecina, powiedzmy tam do Koszalina, to wzdłuż te gospodarstwa duże to powiedzmy funkcjonowały lepiej. Natomiast kolej wąskotorowa dopiero załatwiła właśnie tą rentowność tym gospodarstwom położonym dalej od nich.
A gdzie znajdowałeś te informacje na temat historii Junkrów Pomorskich?
Znaczy, dużo można znaleźć, tylko szperając w internecie. Internet jest bardzo takim grząskim gruntem, dlatego, że trzeba mieć pewną już wiedzę, jakąś taką startową, żeby nie popełniać błędów, nie znaleźć jakichś rzeczy, które są mylące, albo gdzieś tam źle wpisane. Ale to ja powiedzmy, że z racji tego, że ja w dalszym ciągu jestem inżynierem i architektem, to tą wiedzę posiadam, więc grzebałem po stronach niemieckich, w Polsce też jest sporo takich rzeczy, więc internet tutaj mi właściwie wystarczył. Ściągnąłem sobie dwie, trzy książki, do których linki znalazłem, takie właśnie o rozwoju przemysłu, o rozwoju kolejnictwa na tych terenach. I tak je przejrzałem po prostu, nie? Żeby... I to właśnie to, co zawsze się skarżę, że pisząc te swoje książki, to research czasami polega na tym, że muszę przeczytać jedną książkę, żeby napisać jeden mały ustęp w tym, żeby on był taki w miarę prawdopodobny.
Czy ja wrócę tutaj do tego pytania, do tego zarzutu, czy obaw czytelników, że będziesz pisał o Niemcach, pisząc o tej historii. Piszesz tutaj też o dworach pomorskich. Czy większość z nas już tę historię traktuje jako swoją, jako po prostu pomorską, czy jeszcze trochę mamy z tą tożsamością, z tą przeszłością takich potyczek?
Znaczy, ta tożsamość, te potyczki to są właściwie... Ja celowo wspomniałem o tym, że będę pisał o Niemcach, bo to jest takie bardzo, bardzo takie... niefajne mówienie, posługiwanie się takimi kategoriami, bo zwłaszcza dlatego, że Pomorze, Szczecin, to nie byli sami Niemcy. Generalnie prawie większość tutaj rodów pomorskich, tych właścicieli dworów, pałaców, to były rodziny, które doskonale jeszcze pamiętały przeszłość Gryfitów, które miały drzewa genealogiczne, które były prowadzone jeszcze, Borkowie przecież byli równie starym rodem, co Gryfici. Wiele było rodzin takich, które się działo tutaj od wczesnych, od jeszcze wręcz poplemiennych czasów, od Gryfitów. W związku z tym to nie jest tak, że to by te Niemcy w cudzysłowie. Owszem, Niemcy, ta administracja Szczecina, niemiecka odcisnęła piętno nad tym terenem, ale to była kiedyś moja największa, pamiętam, niespodzianka, jak odkryłem, że jeszcze przed wojną mnóstwo ludzi się identyfikowało z Pomorzem, z Pomorzem jako z Pomorzem, a nie z jako... Nie z cesarstwem niemieckim wcześniej, czy z Niemcami przed wojną.
Ta książka to jest, jak już mówiliśmy, pierwsza część. Czy to oznacza, że jesienią ukaże się kontynuacja, czy później?
Nie, jesienią się ukaże kontynuacja tej mojej serii o bohaterach. A,
czyli będzie dwutorowo.
Tak, będzie, no z racji tego, że dwie książki, to ta jesienna będzie też taka trochę cieńsza, bo to będzie taki pomysł, na nią trochę potem oczywiście zdradzę, jak już będzie bliżej, bo ja ją kończę właśnie i pewnie ukaże się normalnie, czyli 13 października, jak zawsze. Tylko tyle, że będzie właśnie trochę bardziej taka skomasowana, bardziej sensacyjna, nie będzie już taka historyczna. Pomysł generalnie w tym roku był taki, żeby napisać dwie książki trochę inne. I ta druga będzie też trochę inna, aczkolwiek wróci do tej mojej rzeczywistości tych bohaterów szczecińsko-angielskich. Natomiast druga część Idy się ukaże na wiosnę.
Czyli trochę trzeba będzie zaczekać. A to znaczy, że już się do niej zabrałeś, czy to jeszcze tylko w twojej głowie gdzieś tam się tli?
Na razie kończę tą książkę na jesień, natomiast mam pomysł już na drugą, mam już tytuł nawet, mam już na drugą część Ideburgi. I tak generalnie ogólny plan, który się pewnie jeszcze trochę pozmienia, ale z racji tego, że pewne sceny, pewne wydarzenia w pierwszej części zahaczały o to, co będzie musiało się dziać w drugiej, to siłą rzeczy musiałem trochę ją skonstruować, tą drugą książkę.
To jest, nie będę teraz liczyła, ale no, kolejna twoja książka w tym roku, dziesięciolecie tej pierwszej. Czy 10 lat temu myślałeś, że to się tak wszystko potoczy, wydając Sedinę Wiadomość spod ziemi?
Nie, no absolutnie. Ja zawsze mówiłem, że przecież nawet nie myślałem, że książka, pierwsza książka, że Sedinę w ogóle wyjdzie. Pisałem ją właściwie tak na potrzeby trochę... Paradoksalnie. Sedinę pisałem na potrzeby takich trochę odpoczęcia od pracy architekta.
A teraz odpoczywasz robiąc
od
rzeczy...
Od serii tak. swoich książek poprzednich, od tego pisania takich książek, tych historycznych mocno. Napisałem książkę, która była taką, no ona była bardzo przyjemna, bardzo, bardzo, bardzo dobrze się przy niej bawiłem, także to było mi potrzebne niejako. Wydawnictwo miało trochę lekki opór, postawiło, bo się bało, że no, kolejna książka, czytelnicy czekają, a nie będzie Igora, nie będzie Johanna, jak to? Ale po tym, jak wysłałem im taki, ten pierwszy początek, taki, którym opisałem ten skandal, który spowodował, że Ideburga wyjechała ze Szczecina, to stwierdzili, że jest okej, i będzie dobrze i dali mi zielone światło na tą książkę.
Bo ta książka, tyle chyba mogę jeszcze powiedzieć, że ona się zaczyna trochę jak u Hitchcocka. Jest najpierw to trzęsienie ziemi, a potem jest trochę spokojniej po to, żeby na zakończenie jednak było znowu z przytupem.
No ja się chciałam właśnie tak trzymać takich tradycyjnych konwencji tej książki, bo ten okres jakby wymusza nawet na to, bo znowu koniec, czyli ta wszyscy bohaterowie, którzy trafiają do ustronnego zamku, nie mogą stamtąd wyjechać, bo jest burza. To jest taki bardzo manewr, bardzo taki właśnie taki a la Agatha Christie, a la Sherlock Holmes. To są rzeczy, które było wtedy łatwo się konstruowało z racji tego, że nie było takiej komunikacji. Ludzie, którzy gdzieś tam trafiali do jakiegoś domu i nagle była burza, tam są odcięcie od świata. Dzisiaj wszyscy mają komórkę i to po prostu bardzo trudno wymyślić taką historię nawet.
No, wystarczy, żeby się skończył prąd i też nie doładujemy tych swoich telefonów, a powerbank nie dadzą rady.
To będzie taka ekstremalna sytuacja. Natomiast tam takie rzeczy były codziennością właściwie. Więc też staram się trzymać takiej konwencji, takiej opowieści właśnie takiej z tego okresu. I to było też zabawne właśnie.
Jeżeli już jesteśmy przy tym twoim dziesięcioleciu, czy Sedinum to jest ta książka, do której nadal najczęściej wracają czytelnicy? Wtedy, kiedy się spotykasz z czytelnikami, to zawsze wracają do Sedinum, czy jednak już w tej chwili do innych twoich powieści? Z tej samej serii, z tymi samymi bohaterami.
Znaczy, z Sediną, z tego co wiem, to przeczytało najwięcej ludzi. Przeczytało też sporo takich osób, które generalnie nie czytają sensacji, ale sięgnęło po Sediną, bo to o Szczecinie, o tych czasach, no to przeczytało. Wiem, a potem nie chciało kontrolować, bo generalnie nie lubią książek sensacyjnych, czy tego typu rzeczy. Ja też tak robię czasami. Jak książka jest, powiedzmy, jakaś seria głośna, to przeczytam pierwszą część, żeby zobaczyć, o co chodzi, a potem
sobie... Mi się z niektórymi pisarzami też tak zdarza, że może na co dzień nie będę czytać, ale żeby wiedzieć, o co chodzi, dokładnie. To jednak po jedną sięgnę.
Więc to jest jedna grupa. A poza tym również rzeczywiście te Sedinum to tak trochę jest tą moją główną książką, bo przede wszystkim jest to seria i każdy nowy czytelnik, który zaczyna czytać Hermana, to sięga po pierwszą książkę. Najmądrzejszy ruch. Mimo, że ja zawsze podkreślam, że większość tych książek moich to można czytać każdą z osobna, teoretycznie, to jednak w jakiś sposób tam ta linia czasowa jest czytelna jakąś tam pobocznie. Tak. Więc ten Sedinum cały czas jakby nade mną wisi.
No właśnie, to znaczy, że co, Ideburgą chciałeś się odciąć od Sedinum, czy nie?
Nie, Ideburga miała być tylko takim leczniczym półroczem na to, żeby napisać coś innego, na co miałam ochotę po prostu. To samo jak od lat mówię, że mam ochotę napisać roman Sidło.
I też są takie momenty w Ideburdze, że myślałam, że to właśnie jest ta książka.
No bo tak, bo mnie kusiło mnie nawet to, bo aż się prosiło. Zresztą te wszystkie komentarze, to 1890 rok, dziewczyna, która ma 17 lat, to wiadomo, że wszyscy czekają na to, na Za mąż pójście, więc to się musiało przewijać bez przerwy, ten temat. I trochę się tym tematem bawiłem właściwie również. Więc trochę się otarłem o te klimaty. Również za sprawą brata starszego, który jest starszym bratem i ma romanse takie szczególnie XIX-wieczne właśnie. To było dla mnie zabawne. To nie jest oczywiście, to w dalszym ciągu jest książka sensacyjna, taka przygodowa, ale ocierałem się rzeczywiście bardziej o takie klimaty obyczajowe.
Już cię pytałam o ekranizację Sedinum i to jest znana anegdota. Myślę, że nie będziemy jej powtarzać, bo Szczecinianie ją znają, ale pomyślałam sobie, że jak już się tak bawić, to na całego. Ekranizacja Ideburgi to jest coś, co gdzieś masz w głowie. Widzisz to?
Znaczy, ja w ogóle zawsze mówiłem, że...
Bo inspiracją na pewno są seriale, których teraz sporo i właśnie na Netflixie czy w HBO.
No tak, wiadomo. Ale poza tym ja w ogóle się w pisaniu posługuję wyobraźnią przestrzenną, więc każda scena, którą opisuję, to ja widzę dokładnie przed oczami, łącznie z tym, jak to jest ubrane, jak wyglądają wnętrze, jak wyglądają zewnętrza. Więc to ja nie piszę tak typowo literacko, czyli operując tylko właśnie słowami, więc generalnie w mojej głowie to każda moja książka jest już gotowym filmem, który wręcz gdyby ktoś podłączył jakiś kabel do mojej głowy, to mógłby obejrzeć tą książkę dokładnie.
To jak już podłączy ten kabel do twojej głowy, to Ideburgą będzie kto?
Oj, pojęcia nie mam.
Nie masz pojęcia? A nie musi być to polska aktorka?
Miałem tak kilka takich przed oczami postaci. Ze współczesnymi bohaterami to jest trochę inaczej, bo to się rzeczywiście widzi konkretnych aktorów, konkretnych osoby, bo to jest jedność tej ubioru, stroju, fryzury. Natomiast tutaj jakoś trudno mi sobie było wyobrazić jakąś, powiedzmy, znaną aktorkę czy jakąś znaną dziewczynę
w tych strojach
inaczej zachowującą się. To, więc bardziej sobie wyobrażałem tych bohaterów jako takie symboliczne postacie, takie duchy, które... I dzięki temu zdjęcie, które takie sztokowe, które tutaj wydawnictwo zamieściło z tyłu, mi nie przeszkadzało, bo to taka dziewczyna właściwie, która jest taka właściwie podobna do Ideburgi, powiedzmy.
No dobrze, to myślę, że czytelnicy sobie zobaczą. Bardzo wiele osób sięga do tej epoki, także tych ze Szczecina, którzy tworzą grupy retro, przychodzą na różnego rodzaju spotkania w strojach z epoki. Miałeś ochotę razem z nimi przenieść się w czasie i gdzieś też takie stroje sobie sprawić, czy raczej nie?
Nigdy nie powiem, nic mi takiego nikt nie proponował. Ja jestem generalnie kiepski w strojach. Jak za każdym razem jakaś impreza jest albo Sylwester, żeby się przebrać, to ja zawsze przychodzę w jeansach.
Wtedy raczej nie noszono jeszcze jeansów, jak sądzę.
Tak, więc
to, chyba to nawet raczej stajenni nie występowali w takim stroju.
No tak, jeansy to miały dopiero przyjechać potem ze Stanów. Długo potem. Wtedy jeszcze były jakieś lniane spodnie, to były takie najtańsze i najbardziej ubogie.
No to Leszek Herman zastanawia się, w jakim stroju by się wybrał wtedy, kiedy by była na przykład ekranizacja Ideburgi. Przed tobą spotkania autorskie i związane z tą książką i też w ogóle z dyskusją na temat tego, co się zadziało w literaturze szczecińskiej przez ostatnie lata, bo taki mamy rok, że i ty masz dziesięciolecie swojego pisania, i Marek Stelar, i Sylwia Trojanowska. To był jakiś wyjątkowy rok, ten 2015.
No ja zawsze o tym mówiłem, że dla mnie, jak wówczas jak pisałem to z Ediną, jeszcze nie wiedzą, że to będzie książka, tylko generalnie pisałem takie różne opowiastki, które potem połączyłem, to miałem wrażenie właśnie, że coś się zmienia. Raz, że coś się zmienia w Szczecinie, że ludzie w Szczecinie zaczęli inaczej patrzeć na miasto. Pojawiło się mnóstwo różnych takich inicjatyw, takich stron, portali internetowych na temat Szczecina. Pojawiło się mnóstwo informacji o historii, o tych dawnych budynkach szczecińskich. To był taki moment, że rzeczywiście zaczynało się to kręcić. Szczecin przestawał być takim pełnym marazmu, takim miejscem gdzieś tam na zachodzie. Ale oprócz tego, to był również moment, że zmieniała się również ta kategoria książek. Wtedy 2015 to była pierwsze lata popularności Mroza, Bondy. Wcześniej nie było takich gwiazd. To był ten moment, kiedy się rzeczywiście pojawiły takie gwiazdy w literaturze. Wcześniej, ja pamiętam jeszcze jak autorzy, którzy byli znani i którzy byli popularni, którzy byli czytani, narzekali, że oni nie zarabiają, muszą się najmować gdzieś tam, żeby w ogóle przeżyć. Więc był zupełnie
Co nie oznacza, że dzisiaj ta sytuacja pisarzy jest dużo lepsza, ale
Ale pojawił się ten rynek, który był znany tylko i wyłącznie wtedy z zachodnich, gdzieś tam ze Stanów, był Stephen King, który był milionerem. U nas dopiero to w ogóle nie funkcjonowało. Dopiero w 2015 mniej więcej pojawił się ten rynek taki gwiazdorski, który obecnie funkcjonuje również w literaturze.
To jest ten czas, kiedy też zaczęła się popularność polskich kryminałów, bo do tamtego momentu, jeżeli już czytaliśmy tego typu książki, to raczej to były kryminały skandynawskie, a właśnie w tym momencie zaczęły się takie sensacyjno-kryminalne książki w Polsce. Ty się nie przekonałeś do kryminału chyba do tej pory?
To znaczy, ja mam długi romans z Chmielewską głównie. Jako młody chłopak podkradłem babci jedną z książek Chmielewskiej i tak utonąłem, bo napisała, bardziej właśnie mi się podobał jej humor, poczucie humoru takie absurdalne, takie kompletnie, niż sam kryminał. Zresztą Chmielewska też się poruszała tak po obrzeżach tego kryminału. Stosowała takie fajne manewry, żeby nie pisać o tej policji, bo policja to wtedy była milicja, więc to nie byłoby fajne, więc cały czas pisała o tych bohaterkach, które się plątują w jakieś kłopoty i to było fajne. A natomiast później ten kryminał, ten późniejszy, ten skandynawski jeszcze powiedzmy kupowałem i czytałem, ale to, co się teraz dzieje w kryminale, to już nie jest jakby, nie jest to, co najbardziej lubię. No sięgam czasami po kryminał, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale generalnie to nigdy nie był jakby gatunek, który dla mnie był moim ulubionym.
Ale sporo czytasz, co ostatnio było takiego, co zostało ci w pamięci? To zawsze, kiedy jesteś, to polecasz coś dobrego i to rzeczywiście jest coś, po co warto sięgnąć. To co tym razem?
A mogę zrobić małą reklamę, taką kryptoreklamę? No więc tak, ostatnio dostałem książkę od takiej mojej znajomej, koleżanki. Ona w tajemnicy napisała książkę i przysłała mi, żebym ją przeczytał. Też coś takiego w stylu skandynawskiego kryminału, tylko taki trochę zupełnie inny. Ja oczywiście załamany, bo raz, że znajoma książka, myślałem, że będę musiał ją raz, że przeczytać, dwa, że potem coś powiedzieć, tak na siłę. Kryminał jeszcze, który generalnie nie lubię. A okazało się, że wsiąkłem w tą książkę i przeczytałem ją błyskawicznie. To jest taki typowy rzeczywiście kryminał z takimi elementami horroru. I napisała mi bardzo dobrą taką ode mnie, taką, którą ona potem się posługiwała, wysyłając do wydawnictw. I okazało się, że od pierwszego strzału dostała propozycję.
Czyli książka się ukaże.
Książka, to jest szczecinianka, fajna dziewczyna. Książka się ukaże w sierpniu.
To możemy już podać tytuł, czy jeszcze na razie nie zdradzisz?
Jeszcze wolę nie.
Dobrze, to na razie nie zapeszamy, nie zdradzamy. To tak jest.
Bardzo polecam. Jak tylko pojawi się w Szczecinie, to ja on sam zreklamował u siebie.
To ja od razu powiem, przypomnę, jak to było wtedy, kiedy ja dostałam propozycję przeczytania Selinum. Tobie już opowiadałam tę historię. Państwo jej nie znają. I pomyślałam sobie, nie, debiutant. A jak się okaże, że to jest coś, co mi się nie podoba. Nawet na to nie zwróciłam uwagi. To jak ja mogę człowiekowi powiedzieć, że mi się nie podoba? Przecież to tak nie w porządku. Ale potem pomyślałam, no wydawnictwo Muza takie uznane, to raczej chyba wie, co robi. No i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, a potem to już tak, gdzie nie zajrzałam, nie wiem, kolejka u lekarza na przykład, tramwaj, autobus, to wszyscy czytali Selinum. Mam nadzieję, że tak będzie także z Ideburgą, czyli Igraniem z ogniem. To najnowsza książka Leszka Hermana, która za moment właśnie się ukaże. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.